Drodzy bracia i siostry, ja także witam Was z tego miejsca, w którym według moich zapisków i pamięci byłem w roku 2009 ostatnio i to chyba był marzec. I wtedy, czyli mamy już 6,5 roku, od kiedy się w tej formie i w tym gronie nie widzieliśmy. W tym czasie, jak każdy wie, dużo się rzeczy różnych wydarzyło, ale z opatrzności Pańskiej na zaproszenie zboru w Katowicach ponownie mam przyjemność i przywilej z braterstwem spotkać się tutaj właśnie w tej formie, gdzie możemy wspólnie rozważać pewne kwestie związane ze Słowem Bożym. Na początek chciałbym także ja pozdrowienia przesłać od zboru w Chełmie, którego jestem członkiem, od zboru w Rybniku, któremu nie tak dawno służyłem. Także oni prosili, żeby ich pozdrowienia przekazywać do kolejnych braci i sióstr, z którymi będę miał kontakt, co też mniejszym czynie. Temat, który do nas dzisiaj przywiozłem, którym chciałbym, żebyśmy się zastanowili i to przez obydwie części naszego dzisiejszego spotkania, będzie się nazywał Ofiary Śmierne wieku tysiąclecia i wieku Ewangelii. Może te dwie minuty, dlaczego ten temat, bo powód jest więcej niż jeden. Jeden powód to może taki jak gdyby standardowy, prawda? Chciałbym się podzielić treścią tego tematu i to nie tyle ze względu na literę, która tam będzie, ale na ducha, który tam jest zawarty i który z tego tematu wypływa. A drugi powód, dla którego ten temat akurat chciałem przedstawić, to żeby pokazać, jak piękną jest prawda epifaniczna. Bo czasami zauważam nawet wśród naszych braci, tak zwanych epifanicznych, czyli tych, którzy uznają prawdę i parauzyjną, i epifaniczną, czasami się zauważa jak gdyby taki, nie wiem, odwrót od nauk epifanicznych, jako zbyt trudnych, jako jakby przestarzałych, nieaktualnych, tam kiedyś napisanych, może dla kościoła, dla maluszkiego statka, ale dla nas to już niekoniecznie i to zbyteczne obciążenie, nie wiem, umysłu, żeby to zrozumieć, żeby to zgłębiać. Ja osobiście jestem wielkim miłośnikiem prawdy jako takiej. Można ją podzielić na prawdę parauzyjną czy epifaniczną, nazywać można jak tam ją by kto chce, ale dla mnie to jest jeden ciąg prawdy podawanej przez Boga. Zaczął podawać już od czasów apostolskich, no bo pominę czasy Starego Testamentu, bo wtedy raczej było tylko spisanie Starego Testamentu. Trudno nazwać czasy Starego Testamentu podawaniem prawdy, w sensie jej wykładania. Wiemy, że pisarze Starego Testamentu łaknęli wiedzy na temat tego, o czym pisali, ale nie byli w stanie zgłębić i Bóg nawet zachęcał ich, żeby zamknęli te rzeczy na rzeczy, te sprawy na późniejsze czasy. I później, gdy nasz Pan się pojawił i przy cały wiek Ewangelii członkowie gwiezdni, aż do naszych współczesnych czasów, ta prawda przez Pana była podawana stosownie do potrzeb ludu Bożego. No i prawda epifaniczna przez pewien czas była podawana przez Watta Johnsona, każdy to wie, wszyscy znamy, bo wszyscy w tej prawdzie, że tak powiem, wyrośliśmy i jej w niej jesteśmy. I ta prawda jest dla mnie i według mnie tak samo i piękna, tak samo potrzebna, tak samo budująca jak wtedy, gdy było maluczkie statko i jak teraz, kiedy już nie ma tego maluczkiego statka. Ta prawda powinna pozostać, bo to jest ta sama ścieżka sprawiedliwego, która im dalej, tym jaśniej świeci. Skoro na tej ścieżce kiedyś pojawiła się prawda i naszego Pana, i apostołów, i różnych członków gwiezdnych na przestrzeni wieków, a później pojawił się brat Russell z prawdą parauzyjną na tej samej ścieżce. Przecież on nie rozpoczął nowej ścieżki. A potem brat Johnson ze sprawdami, które wtedy były na czasie, na tej samej ścieżce. No i później jeszcze były one te prawdy rozwijane poza bratem Johnsonem. Wiemy chociażby poświęcenie obozowcy Epifanii. To już nauka nie członka gwiezdnego, tylko brata Jolego, który tą prawdę kontynuował i ciągle ciągnął tą samą ścieżkę. Więc teraz osobiście nie wiem, jak można sobie na tej ścieżce dowolny element tej ścieżki, na przykład prawdy epifaniczne, uznać, że jakby takie no, niepotrzebne, trudne, tylko dla jakichś tam nie wiem, zafascynowanych miłośników, może maluszkiego statka, bo to nowe stworzenia, to oni może to mogli zgłębić. Bóg wiedział, że kiedyś maluszki statko odejdzie, że pozostaną inni bracia i którzy też tymi prawdami się mogą karmić. Ja się karmię nimi do dzisiaj i są dla mnie pięknym, smacznym pokarmem. Dlatego też to jest drugi powód, dla którego chciałbym pokazać. Oczywiście można prawdy epifaniczne przedstawić w sposób niejasny, niezrozumiały i zniechęcający czytelnika czy też słuchacza. Ale można pokazać je w całym jej pięknie, które w nich jest. Tak samo zresztą można zrobić z prawdą biblijną. Ile to osób jest zgorszonych różnymi biblijnymi naukami? Bo są przedstawiane w sposób niejasny, niezrozumiały, które nie pokazują tego piękna, które tkwi w tych naukach biblijnych. I tak jest z każdą inną rzeczą. Można różne rzeczy przedstawić w różny sposób i uzyskać zupełnie odmienne efekty. Od pociągnięcia kogoś do tego czegoś, do zniechęcenia. Także tyle tytułem wstępu, jeśli chodzi o to, dlaczego temat ofiary śmierne. Będę starał się w tych ofiarach śmiernych wieku tysiąclecia i wieku Ewangelii pokazać, że w tym, co się z pozoru może wydawać nudne, bo będziemy mówili o ofiarach, jakie Żydzi składali, akurat dzisiaj o ofiarach śmiernych, że w tym, co z pozoru jest, może się wydawać nudne w sensie litery, w sensie zapisu, tak jak jest on podany w Biblii, a nawet tego dodam, tak jak on jest wyjaśniony w tajemniczej prawdzie. To, co będę mówił, pochodzi spod pióra brata Joelego. To też on to pozostawił. Niemniej jednak przyznam, że to, co on pozostawił, temat ofiar śmiernych, można przeczytać w ciągu 7 minut. Na zasadzie suchych faktów. To. No jakby to człowiek przeczytał, to tak, ani to nie pociąga samo w sobie takie suche fakty, ale jak to wszystko się rozkmini, że tak powiem, i zobaczy tę treść, która w tym tkwi, no to można tyle etycznych lekcji z tego wyciągnąć. Mam nadzieję, że uda nam się to w czasie naszego dzisiejszego spotkania. Także poza tą kwestią litery, którą będę mówił, będę cały czas pokazywał, co się kryje za tą literą i co te ofiary miały nam małym pokazywać, tak żebyśmy my wszyscy byli zbudowani tymi naukami, żebyśmy zobaczyli, jakie ten fragment prawdy piechnicznej jest piękny, jaki jest niedostępny nigdzie indziej i że jak dał nam go Bóg przez naszego Pana i powinniśmy to cenić, bo to jest przekaz dla nas. Jest napisany w Biblii jako ofiary, jest wyjaśniony przez narzędzie pańskie, wobec tego tylko z tego korzystać. Zatem przejdźmy do naszego tematu. Nazwa pochodzi od hebrajskiego słowa minchach, które ma kilka znaczeń. Ja podaję te znaczenia z odnośnikami, nie będę czytał, bo to nie jest dla nas najważniejsze, te inne znaczenia, bo minchach może oznaczać dar, prezent, upominek. Może także oznaczać danina, podatki, które ktoś na rzecz kogoś powinien zapłacić. Może także oznaczać ofiara składana Bogu, na przykład w 1 Mojżeszowej 4 rozdziale, ale nawet bożkom. Izajasz o tej minchach mówi jako składanym bożkom. Nas będzie interesowało ofiara śniedna w terminologii zakonów, w terminologii ofiar, jakie Żydzi składali pod zakonem. I w zakonie oznaczało to ofiary ze zbóż. Ofiary ze zbóż, w przeciwieństwie do ofiar ze zwierząt, chociaż często towarzyszyły te ofiary śniedne ofiarom ze zwierząt. I nas będzie to interesowało. Ofiary śniedne, ofiary ze zbóż. Biblia Gdańska używa tego terminu śniedna. Ja też tak ten temat nazwałem, ofiary śniedne, ale no przetłumaczenia, na przykład Biblia Warszawska mówi o ofierze pokarmowej, bo to jest z pokarmu, prawda? To będą zboża i różne produkty ze zboża. Zaczniemy od samej mąki, a potem ta mąka będzie mogła być wypiekana na różne sposoby i ofiarowana w takiej wypieczonej, bardziej zaawansowanej formie. No ale na początek chciałbym Państwu przypomnieć, jak miałem kiedyś u Was wykład o ofiarach całopalenia. 3 Mojżeszowa, 1 rozdział. To było ostatnim razem. A to jest też, można powiedzieć, trzeci powód, dla którego ten wykład mówię dzisiaj tutaj u braterstwa, bo 3 Mojżeszowa, 2 rozdział, czyli następny w kolejności, to właśnie ofiary śniedne. W ogóle 7 pierwszych rozdziałów w 3 Mojżeszowej mówi o różnych tych innych, rzadszych ofiarach, które były pod zakonem. Nie zawsze mnie ciekawiło, po co Bóg te ofiary kazał Żydom składać. Znowu można powiedzieć, jak to cytowałem niedawno w Chełmie na wykładzie, dla tych, którzy nie są pasjonatami prawdy i tego, co jest w Biblii, to nic nie znaczy. Żydzi mieli składać, poskładali i zapomnijmy o tym. No ale my wiemy, że coś to znaczyło. Że Bogu nie chodziło, żeby Żydzi tylko przynosili Mu różnego rodzaju ofiary, albo ich bardzo, bardzo wiele, zaraz zobaczymy, ile. Tylko Jemu chodziło o to, żeby poprzez te ofiary coś pokazać. Najpierw zobaczmy, jakie to były ofiary. Główna i podstawowa to ofiara za grzech, czyli człowieczeństwo naszego Pana dokonujące ofiary za grzech ludzkości. To podstawowa, to są cienie przybytku. O tej ofierze wiemy najwięcej. I prawdopodobnie wiedza nasza na temat ofiar tutaj się kończy. Co te inne ofiary miały oznaczać? Po co Żydzi mieli je w tak dużej liczbie składać? O, na przykład ofiara za występki, często też tłumaczona błędnie jako ofiara za grzech, ale to była ofiara za występki. Albo czasami też tłumaczona jako ofiara pokutna, albo nawet zadośćuczynienia. Takie pojawiają się sformułowania. To nie jest ta sama ofiara za grzech. To nie jest aluzja do naszego Pana. Ta ofiara za występki to za indywidualne grzechy każdego dziecka Bożego. Za grzechy Żyda. Gdy Żyd zgrzeszył coś osobiście, bo ta ofiara za grzech z dnia pojednania to cały naród obejmowała, tak jak cała ludzkość jest objęta ofiarą naszego Pana. Ale każdy z nas ma indywidualne grzechy i jak wiemy, że grzeszymy, to proporcjonalnie do stopnia świadomości naszej w tymże grzechu musimy sami. Ofiara naszego Pana nie obejmuje świadomych części naszych grzechów. Za te grzechy musimy zapłacić sami. Jak to ma wyglądać? Pokazuje to ofiara za występki, którą Żydzi składali. Indywidualne grzechy danej jednostki, które ona popełniła, za które teraz żałuje, pokutuje i podejmuje próby reformy charakteru, żeby w przyszłości tych grzechów nie popełniać. I tam wszystko jest w tych ofiarach pokazane. Kiedyś może do nich też dojdziemy. Ofiara całopalenia pokazuje, w jaki sposób Bóg manifestuje swoje zadowolenie z powodu ofiary, którą przyjął. Na przykład w wieku Ewangelii, gdy mamy, jak mamy ofiarę naszego Pana, to razem z tą ofiarą naszego Pana, którą pokazuje ofiarę za grzech, jest ofiara całopalenia składana. Na przykład barany były składane. To oznacza, że Bóg w wyniku tego, że przyjął ofiarę naszego Pana, błogosławi ludowi Bożemu w wieku Ewangelii poprzez spładzanie ich z ducha, rozwijanie ich jako nowych stworzeń, potem inne klasy. To są błogosławieństwa, jakie wynikają. Bóg manifestuje zadowolenie z ofiary, którą przyjął, a jak to zadowolenie manifestuje, pokazuje w ofierze całopalenia. Dlatego jak do jednej ofiary mówi, a do tej ofiary dołącz jeszcze ofiarę całopalenia, to znaczy, o, Bóg chce pokazać, jak bardzo cieszy się z jakiejś innej ofiary, że w związku z tym będzie błogosławił. A co to za błogosławieństwa? Co z tego będzie miał korzyść człowiek? No to pokażę w ofierze całopalenia. Myśmy te ofiary całopalenia omawiali właśnie ostatnim razem tutaj u braterstwa. Potem mamy ofiary spokojne. Ofiara spokojna pokazuje śluby, obowiązki przymierza, które my podejmujemy w naszej relacji z Bogiem. I jak jest ofiara spokojna, to tam są pokazane, jak ma wyglądać przyjmowanie pewnych ślubów wobec Boga i ich realizacja. Ofiary śniedne, i od razu dam może z napoju, bo to są jak gdyby z pokarmów, one, i to dzisiaj się będziemy tymi śniednymi zajmowali, one pokazują cześć i chwałę dla Boga od nas przez głoszenie Jego prawdy, przez głoszenie Jego słowa. W jaki sposób my przynosimy Bogu chwałę, ale nie w dowolny inny sposób, tylko przez głoszenie Jego słowa. I to jest pokazane w ofierze pokarmowej. Dzisiaj o tych szczegółowo będziemy mówili, więc przechodzimy dalej. Ofiara obracania. Obrót, prawda, to pewne jakby zamknięte koło. Ofiara obracania podkreślała ustawiczność, ciągłość ofiarowania. Tak jak obrót jest pełen, zamknięty, tak nasze poświęcenie powinno być czy ciągłe, stałe, nie od czasu do czasu, nie z przerwami, tylko ciągłość ofiarowania w naszym poświęceniu. Ofiara podnoszenia, następna, zwraca uwagę na efekt naszego poświęcenia, że powinniśmy coraz bardziej być podnoszeni w rozwoju naszego charakteru, przynosząc radość dla Boga, zadowolenie dla Boga z naszego postępu, jakiego dokonujemy w poświęceniu. Była także ofiara wypełnienia ślubu, to wtedy, gdy ktoś jakiś szczególny ślub z Bogiem chciałby zawrzeć. Takie śluby czasami są przydatne dla ludu Bożego, na przykład gdy mają jakąś uporczywą wadę, nie mogą się jej pozbyć i wchodzą z Bogiem takim indywidualny przymierze, takie, które ma na celu zniszczenie pewnej wady, z którą sobie nie mogą poradzić. No i zawiera coś tam, zobowiązuje się do czegoś przed Bogiem, no i później to wypełnia, tak, żeby móc tę wadę w sobie pokonać. Kolejna to dobrowolna. Dobrowolna, jak sama nazwa wskazuje, podkreśla dobrowolność, spontaniczność tejże ofiary. Dziękczynienia podkreśla fakt, że ona jest zgodna ze sprawiedliwością. Wdzięczność wymaga. Jak gdzieś pojawiała się wiara dziękczynienia, to znaczy, że miała być złożona w wyniku zwykłej wdzięczności, jaką odczuwamy wobec Boga. I ostatnia, pochwalna, ona znowu wypływa z miłości bezinteresownej. Czyli robię coś dla Boga nie dlatego, że zwykła wdzięczność, sprawiedliwość mnie do tego nakłania, pobudza, tylko z umiłowania tych zasad, którymi jest Bóg, boskiego planu. Z tego wszystkiego, co się dowiedziałem, to z tego tytułu ja z umiłowania podejmuję pewnego rodzaju rzeczy, które nie musiałbym, które wykraczają poza mój jak gdyby obowiązek. Sprawiedliwość już nie oczekuje tego ode mnie. 12 różnych rodzajów ofiar. I z tego krótkiego przeglądu żmaterstwo na pewno widzicie, że tu mamy całość chrześcijańskiego życia, bo nie chodziło o te ofiary dla Żydów. Bóg nie miał umiłowania ani krwi cielców, ani kozłów, ona była nawet nieskuteczna, musiała być co roku powtarzana, prawda, żeby w ogóle jakieś znaczenie miała typiczne. Również nie chodziło Bogu wcale Żydom, żeby nanieśli mu tych różnych ofiar, w tych różnych kategoriach. Jemu chodziło o to, żeby pokazać życie dziecka Bożego, duchowego chrześcijanina w wieku Ewangelii. Że jak ten duchowy chrześcijanin będzie działał w swoim poświęceniu przed Bogiem, no to będzie miał przede wszystkim ofiarę za grzech, człowieczeństwo naszego Pana, którego odkupuje. On ma się nim karmić. A wszystkie inne ofiary pokazują jeszcze, jak inne aspekty jego poświęconego życia powinny przebiegać. Ofiary śniedne, tak, którymi się będziemy dzisiaj zajmowali, mówią, jak ma on służyć Bogu, głosić boską chwałę przez opowiadanie jego słowa. Zatem ofiary śniedne pokazują cześć i chwałę dla Boga przez głoszenie jego słowa. To przynosi jemu zaszczyt w jego przymiotach charakteru, miłości, mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. Czyli, żeby skrócić definicję, ofiara śniedna mówi, jak należy głosić Słowo Boże, opowiadać prawdę, żeby Bóg to zaakceptował jako głoszenie prawdy, a nie czegoś innego. I jak zobaczymy różne elementy, one będą dzisiaj pojawiały się przy różnych ofiarach, ale uporczywie będą wracały te same elementy, bo Bóg podkreśla, jak one nie będą obecne, wasze głoszenie słowa, twoje głoszenie słowa nie będzie przeze mnie uznane, bo nie złożysz ofiary śniednej zgodnie z jej zasadami. I trzecia Mojżeszowa, drugi rozdział, mówi o składaniu takich ofiar w wieku tysiąclecia. Będą składali ludzie w wieku tysiąclecia takie ofiary? Tak. Gdy synowie i córki klasy restytucyjnej będą głosić prawdę, a będą opowiadać prawdę, będą tym samym składać swoje ofiary śniedne. Opowiadanie prawdy to nic innego jak składanie ofiary śniednej. Nie mówimy prawdy między sobą? Nie mówimy prawdy do innych osób? Mówimy. Nawet pragniemy jak najwięcej to czynić. Wtedy próbujemy składać ofiary śniedne. I teraz zobaczmy, jak Bóg w tylko pokazał, powinno to wyglądać. Czy przypadkiem nasze ofiary śniedne gdzieś tam w jakimś momencie, w jakimś aspekcie odchodzą od tego, czego Bóg oczekuje. Zobaczmy, jak to na przykład w wieku tysiąclecia klasa restytucyjna. Joel 2,28 mówi, że weleje ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze. Wiemy, że prorokować oznacza w Biblii publicznie nauczać. Klasa restytucyjna w miarę otrzymywania od Boga prawdy będzie nią się dzieliła z innymi członkami klasy restytucyjnej, którzy jeszcze jej nie znają, albo znają jej mniej. Albo z tymi, którzy właśnie z grobu powrócili wczoraj, albo przedwczoraj i zupełnie nic nie wiedzą, a niektórzy już są od 100, od 200 lat tutaj na ziemi i mają już niezłe rozeznanie w prawdzie wieku tysiąclecia. Będą ją opowiadać swoim współbraciom, którzy będą wracali z grobów. Będą prorokować, będą składać swoją ofiarę śniedną. A Mateusz 25, słowa naszego Pana. Łaknąłem, daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem, już dalej nie będę czytał, bo tam nie ma aspektu głoszenia, ale te dwa elementy. Łaknąłem w różnych osobach, które odkupiłem. Nasz Pan tutaj się utożsamia z człowiekiem, którego odkupił. I mówi, łaknąłem w różnych osobach, które powracały z grobu, a daliście mi pić. Podziwiliście się najpierw jeść, najpierw głębsze zarysy Słowa Bożego. Daliście mi jeść, a jeżeli byłem jeszcze mały, mniej rozwinięty, to daliście mi pić. Płytsze zarysy słowa. Dzieliliście się prawdą ze mną, bo oni byli zdziwieni, kiedy te dobre rzeczy, za które teraz Jezus ich nagradza życiem wiecznym, oni czynili. Więc nasz Pan pokazuje, że w wieku tysiąclecia tak mimochodem robiliście, to nawet nie wiedzieliście, prawda? Bo jak łaknąłem, daliście mi jeść w moich tych braciach, których odkupiłem, w członkach rodzaju ludzkiego, daliście mi pić i tak dalej. To czyli dzieliliście się prawdą. Składaliście swoje ofiary śniedne. Według instrukcji trzeciej Mojżeszowej drugiego rozdziału były trzy rodzaje ofiar śniednych, wszystkie trzy chcemy omówić. Była to przednia mąka, wersety trzy pierwsze, potem produkty z mąki pieczone na trzy różne sposoby i trzeci rodzaj parażone, suszone zboże, czyli ziarno pszenicy albo jęczmienia, ostatnie wersety o tym mówią. Głoszenie tego rodzaju prawd, czyli pokazanych w parażonym, suszonym zbożu, dotyczy i wieku Ewangelii, i wieku tysiąclecia. Więc zostawiam to na koniec. Najpierw chcę omówić baterstwem wiek tysiąclecia, potem przeniesiemy się do wieku Ewangelii, czyli do naszych czasów. Zobaczymy się, jak teraz będą ogromne różnice w tym pokazane. A na koniec, mam nadzieję, że zdążymy, tutaj wiem, 20 minut trzeba z końca zostawić. Ile zdążę, jak się rozgadam i coś ucknę, to zobaczymy, ale nie zapeszajmy, może pójdzie nam dosyć dobrze. Nie rozumiejąc znaczenia ofiar śniednych, niektórzy widzą w nich ofiarę za grzech składaną przez biednych, których nie było na to stać. Tak? Których nie było stać na ofiarę krwawą. Była taka możliwość, w piątym rozdziale możemy przeczytać, że jeśli nie stać go tak, że na dwie syna gorlice lub na dwa gołąbki, to niech złoży jako swoją ofiarę za grzech, za ten grzech indywidualny, który mówiłem, to co właśnie tłumaczę, za występki tak naprawdę. który popełnił dziesiątą część efy przedniej mąki na ofiarę za grzech. Lecz niech nie nalewa na nią oliwy i nie daje na nią kadzidła, gdyż jest to ofiara za grzech. Bo ofiara pokrzniedna to była mąka z dodatkiem oliwy i kadzidła. Za chwilę to zobaczymy. Tutaj mówił o bardzo biednym Żydzie, jak nie może za ofiarę, za swój występek przynieść nawet ptaka, bo go nie stać, to dobrze, niech przyniesie mąkę w swojej biedzie, ale niech absolutnie nie dodaje oliwy ani kadzidła, żeby nie zamienił mi tą ofiarę śniedną, bo to jest ofiara za grzech. Zupełnie inna, prawda? Wyjątkowo dla tych osób, które były najbiedniejsze. Wersety 3 pierwsze pokazują ogólną zasadę głoszenia prawdy, która zawsze jest zresztą taka sama. To oczywiście nie śnieg, tylko mąka, prawda? Mąka, która była pierwszym, podstawowym, w tejże właśnie mące mamy pokazane najbardziej ogólne zasady głoszenia prawdy. No i przyjrzyjmy się. Pierwszy werset, 3 Mojżeszowa, 2 rozdział. Gdyby ktoś ofiarować chciał dar ofiary śniednej Panu, przednia, łamane pszenna, przekład gdański mówi pszenna, też nie myli się, bo to była pszenna, ale też nie myli się, że była to przednia, dobrej jakości. Przednia pszenna mąka będzie ofiarą jego i zobaczmy, poleje ją oliwą, nakładzie na nią kadzidła. Przednia pszenna mąka będzie ofiarą jego, to znaczy, że co? Punkt pierwszy. Prawda ma być najpierw dobrze zmielona, dobrze zrozumiana, dobrze rozebrana, jak mówi 2 Tymoteusz 2,15, staraj się, abyś doświadczonym stawił się Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy. Dopasowując ten opis do mąki, powiedzielibyśmy, który by dobrze zmął tą mąkę, tak żeby ona była bez jakichś starych elementów, bo to jakby były stałe jakieś grudki, znaczy, że ty tego nie zmieniłeś, nie przemieniłeś, nie zrozumiałeś i przynosisz to w ofierze, a ty nie wiesz, o co w tym chodzi. Mówisz, głosisz prawdę, a nie rozumiesz tego, co mówisz. Ktoś ci zada pytanie i ty nie będziesz umiał obronić tego stanowiska, bo to najwyżej możesz powtórzyć, bo tak gdzieś tam nauczyłeś się, wciąż to się nauczyłeś na zebraniu. Wiemy, że bracia z towarzystwa są szkoleni, jak głosić prawdę. I oni często mówią rzeczy, które do końca sami nie rozumieją. W razie pytań, dyskusji, jak trafia na kogoś, kto ma jakieś na tym pojęcie, no to oni właściwie ich wiedza się kończy. Potrafią powtarzać bez końca to samo, a jak już nie potrafią, to jak mi czasami mi się zdarzyło w rozmowie z nimi, to mi swoją książkę daje, żebym sobie przeczytał sam. Bo myślę, że mnie też ta książka na pewno jego przekona. Bądź nawet nie jest pewien, czy on dobrze tą książkę powtarza. A żeby tak sobie mógł swobodnie pozamykać i podyskutować o prawdzie, to jakoś nie bardzo. Są wyuczeni, czyli już na pierwszym elemencie ofiary śniednej niektórzy chrześcijanie nie spełniają warunku. Nie przynoszą Bogu w ofierze mąkę, bo ta mąka to musiała, wiadomo, ona została przemielona. To już mamy, jak mamy wyjść z zgłoszeniem Słowa Bożego, to Bóg zaczyna od etapu mąki. Masz już mieć dobrze rozebrane słowo prawdy. I to są mąką idź i głoś. No ale Bóg dorzuca jeszcze 2 kolejne elementy. Nawet jak dobrze rozbierzesz daną naukę, zrozumiesz tę naukę i będziesz chciał ją opowiadać, to już jest dobrze, że masz tą mąkę i że jest przemielona, drobna, przednia mąka. Ale dodaj do niego jeszcze coś więcej, do niej. Polej ją oliwą. Oliwa, duch zrozumienia, prawda? Czyli to jak gdyby w miarę tego mielenia, ten duch zrozumienia się pojawia sam, prawda? No bo jak ktoś miele i rozkminia ten temat i spróbuje go zgłębić, no to prędzej czy później go zrozumie. A jak nie zrozumie, na przykład jak czasami brat, nie wiem, jak czasami mi się zdarza jakiś wykład przygotowywać i pracuję i w końcu widzę, że nie czuję tego tematu i ja do końca, to co? Mimo to powiem go na przykład braciom na zborze? No powinien taki wykład wycofać. Bo próbowałem przemielić ten temat, przemielić, tą mąkę uzyskać, żeby później ją przedstawić, chociażby na przykład na zborze jako wykład, ale widzę, że nie pojawiła się oliwa. Czyli nie jestem w stanie do mojej mąki, tak, dolać oliwy, ducha zrozumienia, żebym ja mógł to mówić z przekonaniem, a wiadomo, że jak ktoś głosi coś, czego nie rozumie, to jego głoszenie jest słabsze. Nasz Pan poza wieloma innymi powodami, pewnie głównie dlatego mówił z mocą, której brakowało nauczony w piśmie, że on doskonale rozumiał to, co mówił. A człowiek, jak rozumie to, co mówi, to ma w ogóle inny ton głosu, on używa innych słów, on może potem to sparafrazować innymi słowami, jakby komuś jeszcze nie było jasne, a ten, kto tylko nauczył się pewnej rzeczy, które ma przekazać, to może jedynie powtarzać w kółko te same sformułowania. A jak ktoś nie jest w stanie tego zrozumieć, on mu nie wyjaśni nic więcej, bo on tylko mu powtórzy, no to się powtórzy raz jeszcze, ale to nie chodzi, żeby raz jeszcze powtórzyć. Może należałoby z innego punktu widzenia przetworzyć. Bo powiedz o tym samym, ale inaczej. A nie inaczej to nie umie, bo się musi trzymać instrukcji, to inaczej się pogubi sam w temacie. Więc poleje ją oliwą, prawda? Dobrze zrozumiana. I trzeci element, nakładzie na ją kadzidło. Kadzidło, owoce ducha, szczególnie miłość bezinteresowna. Czyli charakter, który w jakiś sposób jest zgodny z głoszoną prawdą. Charakter, który potwierdza, że to, o czym ja mówię, jest także obecne w moim życiu. Jak wyglądałby lekarz, który do pacjenta mówi, no proszę pana, w panie stana zdrowie, należałoby chyba już z papierosami skończyć. I który mówi, to sam właśnie trzyma papierosa w ręku i sobie powala. No taki pacjent, no tu tak spojrzy na niego, to mi zaleca. I taki lekarz automatycznie traci lekko autorytet, prawda? Bo jeżeli ktoś coś komuś mówi, a sam tego nie stosuje, to automatycznie niszczy przekaz. No może u lekarza jeszcze ta pacjent się nie będzie przejmował, powie, no też ma pewnie człowiek nauk, nie może się pozbyć i pali, no ale mi dobrze radzi, prawda? Ale w kwestiach religijnych, to wiemy, że nasz Pan zarzucał to faryzeuszom, prawda? I mówił, że to, co wam mówią, to czyńcie, ale to, co oni robią, nie. Czyli nie naśladujcie ich praktyk, tylko słowa. Czyli była sytuacja, w której nauczyciele religijni mówili inaczej niż robili. A jeżeli tak, to gdzie było kadzidło w służbie faryzeuszy? Nie było. Nawet jeżeli już założymy, że rozumieli zakon mojżeszowy, dobrze przemielili i wiedzieli, o co nam chodzi, chociaż jak wiemy, ten zakon mojżeszowy to był przez nich zwielokrotniony o ileś niepotrzebnych przepisów, no ale już pomijając to, załóżmy, że chociaż je rozumieli, dobrze, na pewno nie było obecnego elementu trzeciego, bo nasz Pan to wytknął, mówiąc, żeby nie czerpać z nich wzorców z ich postępowania, chociaż z tego, co mówili, no to starali się cytować Mojżesza, no to to, co mówili, można było, tak, można się było tego trzymać. I często tego elementu brakuje. I często jest głoszenie też po to, żeby komuś udowodnić naszą wyższość, czyli dla popisu, to nie jest kadzidło, które by było godne polecenia, czy komuś czyjąś niewiedzę, żeby wykazać, pokonać go w dyskusji, a może na godziny, bo to trzeba tygodniowo ileś godzin głoszenia mieć, no to czy tak, czy w taki czy inny sposób jakoś trzeba te godziny wyrobić. Drugi werset. I przyniesie ją do synów Aaronowych kapłanów, a weźmie pełną garść tej przedniej oliwy, mąki i oliwy ze wszystkim kadzidłem i spali to kapłan na pamiątkę na ołtarzu jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Pana. Przyniesie ją do synów Aaronowych kapłanów. To przyniesienie oczywiście nie znaczy, że ktoś weźmie mąkę i gdzieś tam przyniesie do kapłanów wieku tysiąclecia albo do ich przedstawicieli na ziemi. To przyniesienie oznacza uznanie boskich narzędzi, jakie będą używane przed niego wieku tysiąclecia. Ja na przykład dzisiaj, gdy opowiadam braciom to, o czym mówię, to tym samym opowiadam jakąś prawdę i wykazuję uznanie dla kogo? Dla brata Johnsona i brata Joe'ego. To brat Joey napisał, ale to było tuż po śmierci brata Johnsona. Jestem pewien, że to było na podstawie zapisków, które brat Johnson pozostawił, a brat Joey po prostu puścił to na dotarcie się prawdy. Więc jak ja głoszę coś, co ktoś inny podawał, to automatycznie okazuje mu uznanie. A na przykład tym, co mówię, nie okazuje was uznanie na przykład Watykanowi, prawda? Bo oni na pewno takiego przekazu by nie zaprobowali. Ja symbolicznie nie przychodzę z prawdą, którą bracią opowiadam teraz do Watykanu. Również do ciała kierowniczego w Brooklynie nie przychodzę, bo oni też by się po tym nie podpisali. Więc to przeniesienie oznacza uznanie tych praw, które będą podawane przez boskie narzędzia i głoszenie zgodnie z tymi prawdami. Kapłan weźmie pełną garść tej przedniej oliwy z mąką i ze wszystkim kadzidłem, tam pełną garścią, czyli całą należną część Bogu z tego głoszenia weźmie i spali na pamiątkę na ołtarzu. Czyli potwierdzi, że głoszona prawda dzięki ofierze naszego Pana, tu w ołtarzu pokazanej, ołtarz to właśnie to pokazuje, jest uznana przez Boga i że to Jemu, Bogu, należy się główne miejsce w głoszenie prawdy wieku tysiąclecia. Weźmie pełną garścią tyle, ile należy się Bogu i mówi, to jest dla Boga. Tutaj wasze głoszenie, wasza służba jest w odpowiedniej części kierowana do Boga, ale za chwilę dowiemy, że będzie się także coś miało, będzie to się działo, ale to za chwilę. Na razie się zatrzymamy jeszcze przy tym ołtarzu. Kiedykolwiek w Biblii jest mowa o ołtarzu, to prawie zawsze chodzi o człowieczeństwo naszego Pana, czasami także i Kościoła już później, bo po połączeniu z naszym Panem mąż i żona są razem. Gdy już jest podacie pierwszego zmartwychwstania, to trudno mówić tylko o naszym Panu, no, to Kościół tam jest włączony ze swoim człowieczeństwem, wiemy, mieli udział w ofierze za grzech. Ale to nieistotne. Ważne jest, że to jest ten ołtarz, to jest to, ołtarz zawsze w Biblii reprezentuje coś, do czego ja mogę przyjść, gdzie mogę coś ofiarować Bogu z mojego życia i mogę mieć nadzieję, że Bóg to przyjmie. Tym ołtarzem dla całej ludzkości Bóg uczynił naszego Pana, Jego ofiarę ludzką, jaką zrobił. I my, gdy przechodzimy przez naszego Pana, cokolwiek, czy się poświęcamy jako całość Jemu, Bogu na służbę, czy chcemy opowiadać Ci prawdę, czy chcemy cokolwiek innego robić, to nie możemy przyjść tym gdziekolwiek. O, sobie tutaj gdziekolwiek, będę służył Bogu. Ja, Adam Urban, tak się nazywam, będę służył Bogu, bo mam coś tak wartościowego dla Boga do zaoferowania. Nie mogę. Jako grzesznik nie będę miał posłuchu u Boga. Ja muszę przyjść, muszę znaleźć jakiś ołtarz, na którym złożę moją ofiarę, cokolwiek by to nie było, co bym Bogu nie chciał poświęcić. Mój czas, moje głoszenie prawdy, moją ludzką, grzeszną naturę, to muszę przyjść do miejsca, gdzie mówię, no to nie możesz w takim stanie, w jakim jesteś, bo ja Cię nie przyjmę. Więc przyjść do jakiś ołtarz znaleźć, na tym ołtarzu złożyć, to właśnie Żydom Bóg cały czas pokazywał i chciał ich nauczyć, że ten ołtarz to, że nie mogą sobie o tu złożyć ofiary na ziemi, tam na ziemi. Zawsze budowali jakiś ołtarz. To pokazywał, Bóg cały czas w ten sposób pokazywał, że jak ktoś chce do Niego przyjść, to musi przyjść poprzez ustalony przez Boga sposób. A tym jest człowieczeństwo naszego Pana. Jego ludzka ofiara, bez naszego Pana nie ma przed Bogiem nikt, kto nic szukać. To bardzo ładnie pokazuje, że ten ołtarz cały czas jest obecny. Jako ofiarę ogniową i miłą woń dla Pana. Ofiara ogniowa to jest właśnie ta całopalenia. Pokazuje aspekt, możliwość do przyjęcia przez Boga, bo te ofiary całopalenia tym się zajmują. Miła woń dla Pana, czyli podobająca się Jemu. Czyli zobaczcie, w tym drugim wersecie mamy pokazane, że głoszenie prawdy w wieku tysiąclecia przez świat ludzkości będzie się odbywało z uznaniem boskich narzędzi, czerpaniem prawdy od nich. Te narzędzia, całą należną część tego głoszenia skierują najpierw do Boga, co się będzie Bogu bardzo, bardzo podobało na podstawie ołtarza, czyli człowieczeństwa naszego Pana, poprzez którego wszystko się stało ponownie możliwe, cały powrót ludzkości do wiecznego życia. I teraz zobaczmy, co się dzieje dalej z ofiarą. Bo z tej ofiary, którą w wieku tysiąclecia będą składać ludzie, to kapłan miał tylko wziąć garść, tak? I spalić dla Boga na ołtarzu. A co zresztą, jak tą garść już zabrał? A co zostanie z ofiary śniennej? Aaronowi i synom jego będzie. Najświętszą rzeczą to jest z ognistych ofiar Panu. To znaczy, poddanie należnego miejsca w głoszeniu Bogu, kapłani przyjmą także chwałę i cześć dla siebie. A zatem żadna chwała zgłoszenia nie może przypadać głoszącym, ani innym restytucjonistom. Kapłani także będą tematem prawd głoszonych w wieku tysiąclecia. Chyba nas to nie dziwi. My dzisiaj w wieku Ewangelii głosimy o naszym Bogu. On zawsze jest naszym Bogiem, ale w wieku Ewangelii także głosimy o naszym Panu, bo On już wszedł w włoski plan, składając ofiarę. W wieku tysiąclecia odpowiednia chwała, uznanie, część w tymże głoszeniu przypadnie samym kapłanom, bo oni będą już teraz połączeni z naszym Panem, będą już po zakończony ich udział w ofierze za grzech i razem z naszym Panem będą matką, tak? Z drugim Adamem, drugą Ewą dla świata ludzkości. Wobec tego trudno, żeby teraz nie mówić o ich oddaniu, o ich ofierze, o ich poświęceniu z obecnego życia. Ale jak wejdziemy do wieku Ewangelii, a mam nadzieję, że wszystko to się uda nam zrobić, i będzie ofiara śniedna składana przez tych kapłanów, którzy mają sobie całą resztę ofiary śniednej wziąć dla siebie, to się chyba tego spodziewacie, co? Pozwoli Bóg z tej ofiary śniednej kapłanom wieku Ewangelii też coś sobie zjeść? No, możemy się domyślać, że raczej nie. Nie w wieku Ewangelii, kiedy oni są dopiero namaszczani i przygotowywani. Ale w wieku tysiąclecia jakaś część prawdy głoszonej będzie o nich. O ich oddaniu, o ich poświęceniu. Nie wiemy, co, jak się dowiemy się może wielu ciekawych także rzeczy jeszcze, może coś, to trudno powiedzieć. Typ pokazuje wyraźnie, że to, co się Bogu należy, będzie głoszone w wieku tysiąclecia. Kapłani tego dopilnują, ale resztę kapłani sobie mają zjeść. Jest to dla nich. Szczegóły tego, jak to miało wyglądać jedzenie przez kapłanów. Trzecia Mojżeszowa, 6 rozdział. Skaczemy lekko do przodu. I czytamy. A takie jest prawo dotyczące ofiary z pokarmów. Składać ją będą synowie Aarona przed Panem po przedniej stronie ołtarza. Weźmie z ofiary pokarmów garść przednią. To jest aluzja. Tam było powiedziane, że reszta będzie dla niego. Jaką garść weźmie? To jest powtórka, to jest instrukcja dla kapłanów, którzy w wieku tysiąclecia będą to robić. Więc weźmie z ofiary garść przednią z mąki, z oliwą i z kadzidłem, które jest na ofierze z pokarmów, spali to na ołtarze jako ofiarę pamiątki, woń przyjemną dla Pana. Cała odpowiednia, należna Bogu część głoszenia z wieku tysiąclecia idzie do Boga jako słusznego i on jest najpierw tutaj uwzględniony. A to, co z niej pozostanie, spożyją Aaron i jego synowie. Będzie się to spożywała jako przaśniki, na miejscu świętym, na dziedzińcu namiotu zgromadzenia spożywać to będą. Nie będzie się tego piekło na kwasie. Dałem im jako dział z moich ogniowych ofiar. Jest to świętością nad świętościami, podobnie jak ofiara za grzech i ofiara pokutna. Nie będzie się tego piekło na kwasie i będzie się spożywało jako przaśniki. Czyli Bóg zapowiada takie uznanie dla swych obecnie wybieranych klas, szczególnie tej najwyższej klasy. Oni nie będą spożywali tego w sposób grzeszny, nie będzie tam kwasu, ponieważ oni już będą doskonałymi wtedy. Ktokolwiek powie o Pawle, o Piotrze, o Johnsonie, o Russellu, nikt się nie będzie burzył, że to nie czci posłańców, albo że się kłania aniołom, albo cokolwiek innego. Cokolwiek będzie tam głoszone, będzie bez kwasu i bez grzechu, będzie czystą prawdą, należną w odpowiedniej części tym właśnie współczłonkom ciała Chrystusowego. Zobaczmy, jak i wersety inne o tym wyraźnie mówią. Izajasz 64:14. Przyjdą także do Ciebie w pokorze synowie tych, którzy Cię trapili i będą się kłaniać stopom nóg Twoich, którzykolwiek pogardzili Tobą i nazwą Cię miastem Pańskim, Syonem Świętego Izraelskiego. Mamy zapowiedź uznania dla braci maluszkiego statka? W pokorze przyjdą ci, którzy Cię trapili w tym życiu. Albo objawienie 3:9. Oto sprawię, że przyjdą i będą się kłaniali przed nogami Twymi i poznają, że jam Cię umiłował. Bo w tym życiu często odchodziliście w śmierci jako odrzuceni przeze mnie. Tak Was przedstawiano, że Bóg pali Was na stosie rękami różnych systemów religijnych, bo jesteście przeklęci, odrzuceni. Ale najpiękniej mówi o tym 1 Mojżeszowa 23, bo tu mam cały oddzielny wykład, Abraham szukający grobu dla zmarłej Sary. Bo Sara, jak wiemy, reprezentuje nam maluszkie statko, prawda? Tych, którzy weszli w przymierze i która się rozwijała przez cały wiek Ewangelii, no ale kiedyś ta klasa zakończyła swój rozwój. Sara umarła. Nauki, obietnice rodzące członków klasy Chrystusowej, rodzące Sarę, zakończyły swoje działanie, bo urodziła się cała Sara. Całe 144 tysiące. I teraz zobaczmy, jak Abraham to Bóg, gdy zakończył zbierę, tak, gdy Sara zmarła, gdy zakończył się wybór członków maluszkiego statka, zwraca się do synów Chetowych. Pamiętamy, że Abraham wciąż nie miał swojej własnej ziemi. Był jak gdyby gościem, przychodniem u obcych. I mówi do nich, gościem i przychodniem jestem u was, dajcie mi u siebie na własność grób między wami, abym pogrzebał umarłego mego. Bóg mówi te słowa do świata, on to się nie mówi, jeszcze nie mówi, przemówi dopiero. Mówi do świata przerażonego uciskiem, bo słowo het oznacza strach. Czyli gdy Bóg do synów Chetowych się zwraca i mówi, jestem gościem, przychodniem, obcym wśród was, zobaczmy, jakie to są piękne myśli zawarte. Jestem przez was nieuznawany w świecie ludzkości. Jestem obcy, przychodzień u was. W waszych sercach nie mam posłuchu, żyjecie w grzechu, dla różnych organizacji i tak dalej, ale nie dla mnie. Ale chciałbym pogrzebać umarłego mego u was, to znaczy chciałbym, żebyście w waszych sercach wyrazili uznanie dla tych, których wybierałem w wieku Ewangelii. Mówi do synów Chetowych, do synów strachu. Jak wiemy, pogrzeb okazuje szacunek dla zmarłego. Nie rzucamy zmarłego ciała gdziekolwiek, nawet na cmentarzu w jakimkolwiek worku, każdy zapewnia się tam jakąś trumnę, prawda? Państwo jak chowa bezimiennego, to do worka wrzuci, no bo już nie dba o żadne tam formy szczególnego szacunku, byle taniej. Ale ludzie generalnie okazują ten szacunek pogrzebem. Czyli pogrzebanie Sary to nic innego jak chęć ze strony Boga, żeby świat oddał uznanie klasom ludu Bożego z wieku Ewangelii, szczególnie maluszkiemu statku w najwyższej klasie. A tam także jest nasz Pan pokazany w tejże Sarze, był pierwszym z tejże klasy. Wobec tego Bóg chciałby, żeby świat ludzkości zmienił swoją postawę i żeby się powrócił do Boga przez uznanie jedynego sposobu, jaki może powrócić, tego ołtarza, na którym kiedyś będą składać swoje ofiary. Będą się sami poświęcać, będą opowiadać prawdę innym na tym ołtarzu i wszystkie inne czynności, jakie będą czynić, to poprzez ten właśnie ołtarz. No oni nawet tego ołtarza nie znają, nie uznają. I świat ludzkości, przerażony uciskiem coraz bardziej, to będzie ciekawie żyć i to patrzeć, jak to się będzie działo. To jest coś, co wybiega do przodu. Słuchaj nas, Panie, powie świat. Księciem Bożym jesteś pośród nas. W najprzedniejszych grobach naszych pogrzeb umarłego Twego żaden z nas nie będzie bronił grobu swego Tobie, abyś nie miał pogrzebać umarłego Twego. Taka pozytywna reakcja świata dopiero się pojawi wtedy, kiedy Bóg już będzie powoli zaczynał swoje wielkie dzieła przez starożytnych, młodocianych, godnych, którzy będą musieli w swoich sercach dać miejsce dla Sary, pogrzebać ją, uznać, oddać szacunek i uznanie dla tej klasy, tak jak mówiły te wersety wprost, że przyjdą, będą się kłaniać w pokorze i tak dalej. Jeśli się Wam podoba, Bóg dalej kontynuuje z tymi synami chetowymi, czyli ze światem ludzkości, jeśli się Wam podoba, abym pogrzebał umarłego mego, wstawcie się za mną do Efrona, syna Socharowego, aby mi odstąpił w jaskinię Machpela, którą ma na końcu pola swego, za słuszne pieniądze. Niech mi ją sprzeda, abym miał wśród Was grób na własność. W tej rodzinie ludzkiej, synach chetowych, Bóg jeszcze sobie upatrzył jakiegoś Efrona, który ma tam jaskinię na swoim polu i mówi, w tej jaskini bym bardzo chciał Sarę pochować. Efron znaczy dosłownie silny. Syn Sochara, wiel zacność. Efron to silni, mocni ludzie tego świata, którzy rządzą mnie jako autorytety moralne. Dlaczego oni są tutaj wyszczególnieni szczególnie? Jak po testu sądzicie, kto z ludzi będzie miał największe opory uznać lud Boży w jego Ewangelii? Ten pogardzany, spalany na stosie, wyśmiewany. Zwykli ludzie? No, w pewnym stopniu może też. Sąsiedzi, którzy może się śmiali z niego. Ale głównie wielkie autorytety moralne, jeden z nich tu siedzi na obrazku, prawda? Wielkie autorytety moralne, które tych ludzi wskazywały na śmierć, które ich piętnowały, które o nich źle mówiły, jako właśnie odrzuconych przez Boga. No i teraz nagle oni mają przyjść i uznać Jezusa i tych członków naszego ostatka, których trafili przez cały wiek Ewangelii. Duże opory. Ale Bóg wie, że jak tego nie zrobią, to nie będzie dla nich miejsca w Królestwie. Jak się nie ugną, jak nie będą w stanie upaść na kolana i uznać tego wszystkiego, wobec tego Bóg w całej rodzinie ludzkiej szczególnie widzi zagrożenie dla tej klasy i apeluje do całej ludzkości, żeby się wstawili za nim, żeby oddziaływali jak tylko mogą na tych dzisiejszych wielkich autorytety moralne, żeby oni u swoich sercach, w swojej jaskini pozwolili pochować, bo jak tego nie zrobią, to wszyscy oni przepadną. Jak to Bóg będzie robił? Jak ludzkość będzie angażowała się w to, żeby współdziałać z Bogiem i tego Efrona zachęcać, namawiać? Zobaczymy. To są rzeczy przed nami, prawda? Ale to pokazuje ogromną wielkość i miłość Boga i dobroć Boga, który nawet o tych, którzy zabijali Jego najbliższych, a pamiętamy, że pisze, że kto się dzieci Jego dotyka, to jakby się źrenicy oka Jego dotykał. On tak to odbierał, tak cierpiał razem z nimi. A mimo to później, żeby ich ratować, to nawet się angażował rodzaj ludzkości, żeby pomógł im. No bo Bogu, jak to pisze w innym miejscu, nie zależy na tym, żeby grzesznik umarł. Na czym Bogu zależy? Żeby grzesznik odwrócił się od swojej grzesznej drogi. Jak się nie odwróci, to umrze, ale Bóg nie chce, żeby on umarł. I będzie bardzo, bardzo wielki wysiłek podejmował, żeby ten grzesznik z drogi grzechu zszedł. Bo nie interesuje Boga zapędzenie grzesznika do końca drogi, którą jest jego unicestwienie ostateczne. Przypominamy rodzaje ofiar śniednych. Przednia mąka, omówiliśmy ją właśnie w tej chwili. Przed nami produkty z mąki pieczone na 3 sposoby, za chwilę do tego przejdziemy, i prażone, suszone ziarno, omawiamy to na końcu, ponieważ ono dotyczy obydwu wieków. Bo ci, którzy składali prażone albo suszone zboże, to głosili pewne konkretne prawdy. I one są takie, dotyczą obydwu wieków, jednocześnie załatwimy obydwa, więc dlatego daję je na koniec. A więc pieczone ofiary śniedne. Co one pokazują? W mące mówiłem, że ogólne zasady. Już wiemy, znamy ogólne zasady. Mąka, dobre zmielenie prawdy, rozebranie Słowa Bożego. Dodanie do tego oliwy, pojawienie się zrozumienia w wyniku mielenia i dołączenie do tego kadzidła. Charakter, który odpowiednio potwierdza głoszone nauki, inaczej Twoje głoszenie będzie mało efektowne. Natomiast pieczone ofiary śniedne pokazują zróżnicowanie prawd pod kątem ich zaawansowania, czyli ma to proste, to się przekłada bezpośrednio na doskonałość ofiarującego. Im ofiarujący jest bardziej doskonały, tym lepiej wypiecze swoje różne placki i przyniesie lepsze, prawda? Im gospodyni w domu lepiej potrafi piec, tym placki są smaczniejsze. Im jest gorsza z wypieków, tym placki są odpowiednio gorsze. Jak nie umie wcale, no to zrobi takie podpłomyki najwyżej, dla takiej mace, prawda? Zwykłą, bo mówi, ja nie umiem jakoś za bardzo piec, nigdy nie umiałam i nie umiem. No i tu właśnie w tym pokazane jest zaawansowanie. Jeśli to jest 4 werset, jesteśmy w 2 rozdziale 3 Mojżeszowej. Jeśli zaś chcesz złożyć na ofiarę śniedną to, co pieczone, specjalnie to wytłuściłem, za chwilę powiem dlaczego, to, co pieczone w piecu, niech to będzie ciasto pszaśne z przedniej mąki, zaczynione oliwą i cienkie placki pszaśne pomaszczone oliwą. Mamy w sumie trzy sposoby przygotowania tego, co pieczone. Można było w piecu to zrobić. W piecu robią ci, którzy są pokazani jako doskonali. No, jak gdyby przenieść to na wiek Ewangelii, to nasz Pan swoją ofiarę śniedną, gdy ogłosił prawdę, to pięknie wypieczona w piecu. Doskonały. Oni pieką swoją ofiarę. To jak widzimy właśnie to w tym wersecie. Będziemy kolejne wersety zgłębiać, to zobaczmy. Będą także ci, którzy będą na patelni piekli albo na panwi, oni smażą, już nie pieką, już smażą, no patatyni się smaży. To są ci, którzy są połowicznie doskonali. Są w stanie między jedną krańcowością a drugą, czy tak, jak to się mówi, 50-50. I w rondlu, w kotle, w głębokim naczyniu, najmniej doskonali, ci gotują, bo w rondlu się gotuje. Czyli jak ktoś chciał coś przygotować, jakiś wypiek z mąki, to mógł to zrobić na te trzy sposoby. Upiec w piecu, usmażyć na patelni, albo ugotować w rondlu i przynieść to na ofiarę. Śniedną. Doskonali, w połowicznie doskonali, najmniej doskonali. Tacy, którzy nie bardzo jeszcze się sami orientują w tej prawdzie, której mają opowiadać, no ale też tam starają się opowiadać, na ile potrafią. Bóg też pokazuje ich tutaj w tym miejscu. Posiadanie pieca w dawnych czasach było oznaką zamożności. Nie każdego było stać na piec. Tak jak jarzma wołów, prawda, jak ktoś tam miał, też to był bardzo, bardzo bogaty człowiek. Więc taki piec był taki ala drugi domek, prawda? Więc jakby miał dwa domy, mieszkał w jednym domu, a drugi domek taki miał na piec zbudowany. Czyli jeśli doskonali ludzie, bierzemy tych z pieca, będą oddawać Bogu cześć przez głoszenie zaawansowanej prawdy, to ma to być ciasto przaśne z przedniej mąki zaczynione oliwą. Tak, ciasto przaśne z przedniej mąki zaczynione oliwą. Czyli dokładnie przeanalizowana prawda, dostosowana do budowy serca oraz umysłu. Tak? Serce rozwija charakter i naprawia charakter w miejscach, w których szwankuje. Do umysłu podaje rzeczy do wierzenia, jak w co wierzyć, a w co nie wierzyć. Oczywiście do tego oliwa, święty duch zrozumienia. Doskonali, na przykład nasz Pan, potrafią głosić prawdę tak, że jednocześnie zawierają w niej wszystkie cztery zastosowania. Dwa dla umysłu, dwa dla serca. Gdy nasz Pan głosił prawdę, to z tego, co On mówił, wynikało, w co wierzyć, w co nie wierzyć, jak postępować, jak nie postępować. Jak za chwilę dojdziemy do tych na niższym poziomie, tych, którzy już nie będą w piecu, tylko smażyli na patelni, to ci na niższym poziomie Bóg powie, połamcie ten wypiek wasz z patelni. Dlaczego połamcie? No bo wasze mniej doskonałe umiejętności nie pozwalają wam już jednocześnie, jak opowiadacie prawdę, wszystkie cztery kierunki myśli. Już i mówicie, jak postępować, jak nie postępować, w co wierzyć, w co nie wierzyć. To musi być ktoś doskonały, kto tak potrafi od razu przekazać te cztery rzeczy. A generalnie to następuje dzielenie prawdy na kawałki. Czyli albo w danym przypadku chcemy komuś powiedzieć, w co miałby wierzyć, a może wykazujemy pewne rzeczy, które nie powinien wierzyć, albo chcemy mu pokazać, co jest błędne w jego postępowaniu i tylko tyle nas stać w danym momencie, żeby od razu mu powiedzieć. Albo pokazujemy mu, jak właściwe, prawda? Cienkie placki przaśne pomaszczone oliwą reprezentują dodatkowo nagrody i błogosławieństwa dla klasy restytucyjnej po wieku tysiąclecia. W tych placuszkach pokazane, bo ci do najbardziej doskonali, gdy będą opowiadać prawdę wieku tysiąclecia, wybiegną także i w czasy przyszłe. Nasz Pan też często tam nieraz się rozpędził, wiele mam jeszcze miałbym do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Czasami jakiś element tajemnicy im uchylił. Podobnie Paweł, prawda, mówił o wizjach do trzeciego nieba, do trzeciej ziemi, ale nie wszystko godzi się powtarzania. Czyli mieli takie wgląd w przyszłość i tam pewne rzeczy, które uważali za stosowne, do tej przyszłości przekazywali. Jeśli zaś ofiarę śniedną smażoną, bo patelnia smażoną, ofiarować będziesz, niech będzie z mąki przedniej, zagniecioną w oliwie, bez zakwaszenia. Połamiesz ją na kawałki i polejesz oliwą, ofiara śniedna to jest. Jakim naczyniem była patelnia? No każdy wie. Cytat z hebrajskiej Biblii, Pawle z Ladry, wydawnictwo wydał taką torę z dużą ilością komentarzy, więc tam zajrzałem. Było to naczynie używane w świątyni, w którym pieczono ten rodzaj oddania hołdowniczego. Tak Biblia hebrajska oddaje ofiarę śniedną. Oddanie hołdownicze. Na otwartym ogniu na oliwie. Naczynie było płaskie, dlatego smażone w nim oddanie było twarde, ponieważ ogień spalał oliwę, nim zdążyła zmiększyć ciasto. Tak, no opis nie tylko po to, żeby uświadomić braterstwu, na czym polega smażenie na patelni. No każdy to sam wie, prawda, że płytka i może oliwa, ale zobaczmy, jak to pięknie pokazuje, że oni mniej rozumieją niż ci, którzy w piecach. prawda? Ogień spalał oliwę, nim zdążyła zmiękczyć ciasto. Czyli ten duch zrozumienia nie jest taki pełny, jak wypieku w piecu. Oni tam są połowicznie zaawansowani w swojej doskonałości. Ich głoszenie jest połowicznie doskonałe, ale ma tam swoje mankamenty. Myślę, że tutaj większość z nas w najlepszym wypadku chyba na tej patelni by pieczemy nasze ofiary śniedne i próbujemy te ofiary śniedne składać, opowiadać prawdę innym. Do pieca chyba nam raczej dalej. Są to mniej głębokie prawdy głoszone przez tych połowicznie zaawansowanych na drodze do restytucji. Chociaż nie tak głębokie jak w przypadku tych pieczonych w piecu, wciąż to jednak są to twarde pokarmy. Łamane później na sztuki, czyli dostosowane do czterech zastosowań Biblii, prawda? Ku nauce w co wierzyć, ku zbijaniu w co nie wierzyć, ku naprawianiu jak nie postępować, ku wychowywaniu jak postępować. Łamanie, dostosowanie głoszonej prawdy do celu w danym przypadku, w danym momencie. Głoszenie przez tych na niższym poziomie z reguły skupia się jednorazowo na jednej z tych rzeczy. Nie jesteśmy tacy jak nasz Pan, czy może niektórzy apostołowie potrafili się zbliżyć bardziej do pieca, jak niepełny piec, to taki, prawda? Bo to są trzy poziomy, ale można sobie wyobrazić, że między piecem a patelnią jeszcze jest taki półpiec, lepszy niż patelnia, ale jeszcze niepełny piec. A jeśli ofiarę śniedną w rondlu gotowaną, ten najniższy poziom doskonałości w głoszeniu, w rondlu gotowaną ofiarować będziesz, z mąki przedniej z oliwą będzie. Tora nam podaje, że było to głębokie naczynie używane w świątyni, mieściło się w nim dużo oliwy, więc ogień jej nie spalał. Dlatego przygotowane w nim oddanie hołdownicze było pulchne. Tak podaje. I teraz zobaczmy, gdzie to widać, jak to jest pokazana ta najmniejsza doskonałość w przygotowaniu pokarmu. To niby oni tu chwalą, że oliwa nie była spalana do końca, prawda? Głębokie naczynie, pulchne, czy ta oliwa przesiąkła. Zgadza się, dobrze zrozumieli, ale tylko gotowali. A jak pamiętamy, gotowanie jest najbardziej szkodliwą, najbardziej szkodzącą może pokarmu, tak? Pokarmowi, na przykład mięsu, metodą przygotowania, bo pozbawia wielu wartości odżywczych, które się w wodzie znajdują i potem są wylewane. Czyli pomimo tego, że oni dobrze zrozumieli ten temat, pulchnę było, oliwa nie spalała się, ta oliwa do zrozumienia przenikał to, co oni tam sobie badali, potem chcieli przynieść w ofierze i ogłosili, to było to na bardzo elementarnym poziomie. Dlatego dobrze rozumieli. Przynajmniej te elementarne rzeczy dobrze rozumieli i składali w czystej formie, nie brali się za rzeczy trudniejsze, bo one przekraczały ich możliwości. Są to najtwórcze prawdy, ponieważ występują duże straty wartości pokarmu w czasie gotowania, za to rekompensata, było to dobrze rozumiane przez nich, dobrze nasiąknięte oliwą i głoszone przez tych najmniej doskonałych, tych, którzy dopiero rozpoczynają. Tak samo jest i dzisiaj zresztą, prawda? Niektórzy rozpoczynają swoją drogę, mleczkiem się karmią i o mleczku opowiadają innym. To mleczko byłoby pokazane właśnie, o tu w rondlu ugotowali, oliwa dobrze to przesiękła, pulchniutko mają, elementarne prawdy, ale bardzo dobrze zrozumiane. Wersety 8 do 10 powtarzają myśli 2 i 3, które już omówiliśmy, a 11 9 do 13 mówią o ogólnych, zawierają ogólne uwagi na temat ofiar śniednych, które omówimy po ofiarach śniednych z wieku Ewangelii, no bo znowu te ofiary ogólne o ofiarach nie zostawiamy sobie na koniec. Przypominamy ofiary śniedne. Przednia mąka omówione, produkty z mąki pieczone na trzy sposoby, też już są za nami. Mamy prażone, suszone ziarno, pszenica, jęczmień. Jak zawsze zapowiadałem, prawda? Ogłoszenie tych praw dotyczy obydwu wieków i też idzie na koniec. A teraz zajrzymy do wieku Ewangelii, bo wedle rozkładu jazdy z Wolu w Katowicach jeszcze nie jest czas na przerwę. 10:05. A więc ofiary kapłanów z wieku Ewangelii. Chociaż mowa o kapłanach, nie o nas, my nie jesteśmy kapłanami, to chyba każdy się domyśla, że to, co obowiązywało kapłanów, na pewno obowiązuje także i nas. Bo to jest nie tyle jest to ważne, że to jest o kapłanów, tylko że z wieku Ewangelii. Czyli jak ofiary śniedne mają przygotować klasy ludu Bożego, możemy to rozszerzyć, prawda, na także tych, którzy nie są kapłanami, w czasie, kiedy są przygotowywani, bo się nie wiadomo, taki kapłan wieku Ewangelii może być kapłanem, albo może nie, będzie jak niewierny, straci koronę i może ostatecznie nawet pójść na wtórną śmierć. Bo to jest w czasie, kiedy on sam się jest dopiero przygotowywany do urzędu, a nie wiadomo, czy to przygotowanie pomyślnie się zakończy. Taka jest ofiara Arona i synów jego, którą ofiarować będą Panu w dzień namaszczenia swego. Widzimy? W dzień namaszczenia swego. A co było dniem namaszczania kapłanów? No, wieku Ewangelii. Zdajmy sobie sprawę, że cały wiek Ewangelii jest dniem namaszczania ich na urząd? Oni w wieku Ewangelii zdobywają kwalifikacje, żeby później kiedyś być kapłanami wieku tysiąclecia i powsze czasy z naszym Panem. A w czasie namaszczania coś może pójść nie tak? Namaszczany i nagle namaszczanie przerwane. Więc oni tutaj mieli zasady i też oni głosili nauki, też głosili prawdę wieku Ewangelii i my głosimy. Tak jak mówię, możemy tu będziemy my całkowicie pokazani również. 10. część Efy mąki przedniej, wybornej na ofiarę śniedną ustawiczną, połowa rano, połowa wieczorem. W dzień namaszczenia swego Jezus, głowa namaszczony w Jordanie, ciało namaszczane od pięćdziesiątnicy do roku 50, koniec, prawda, klasy męskiego statka, ale jak mówiłem, możemy ducha tych zasad przenieść także na siebie. 10. część Ofy, 1/10, co symbolizuje 10, doskonałość niższa od boskiej, bo ta boska to 7. To znaczy, że ofiara była składana w wieku Ewangelii przez tych, którzy byli uznawani za doskonałych na poziomie niższym od boskiego. Czy ktoś ma problem z tym, że małżeńskie sadko było uważane za doskonałe w wieku Ewangelii? Przypisanie zasługi naszego Pana, zdjęcie wyroku Adamowego, w oczach Boga oni byli uważani za doskonałych. Zdjęcie wyroku Adamowego, przypisanie, tak zwane usprawiedliwienie ożywione, prawda, którego w tej chwili nie ma i dlatego w dzisiejszym czasie nikt rzeczywiście nie ma przypisywanej zasługi naszego Pana, tylko w sposób poczytany. Oni mieli z tego powodu, z boskiego punktu widzenia, to były doskonałe jednostki na poziomie niższym od boskiego. Na ofiarę śniedną ustawiczną, czyli stałą, innymi słowy, trwałe świadectwo składane aż do śmierci. No, prawdę Słowa Bożego głosimy cały czas. Nasz Pan siadł sobie nieraz zmęczony i studzony przy studni, żeby odpocząć. Może w nadziei, że nikt nie podejdzie, żeby musiał mu coś mówić. A tutaj przychodzi jakaś niewiasta po wodę. No i co? Zaczyna rozmowę, prawda? Mówi do niej, ponieważ widzi, że jest ku temu okazja, a oprócz tego przeniknął stan serca tej kobiety i wiedział, że może coś jej powiedzieć. Więc trwałe, stałe świadectwo z każdej okazji. Nie czy w porę dla nas, czy nie w porę dla nas. Połowa rano, a druga połowa wieczorem. Dlaczego tak rozbite? Bo świadectwo to było składane przez dwie grupy tych, którzy stanowią w sumie dwie ofiary za grzech, tak? Głowa, nasz Pan, Ewangelia Jana 18:37, jam się na to narodził i na to przyszedł na świat, abym świadectwo wydał prawdzie. No i ciało Chrystusowe. 2 Koryntów 5:20. Przeto na miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy. Jak gdyby was Bóg upominał przez nas. Prosimy na miejscu Chrystusowym i jednajcie się z Bogiem. Czyli zamiast na miejscu Chrystusa, gdy on odszedł, maluczkie statko, mówimy zamiast niego, prawda? Na jego miejscu jesteśmy przekaźnikami tych praw, które on mógłby mówić, gdyby chodził wciąż po ziemi, tak jak chodził w czasach pierwszego Adwentu. Będzie się to przyrządzać na oliwie, tak, na patelni. Przyniesiesz to dobrze wypieczone i złożysz rozproszone jako ofiarę z pokarmów, woń przyjemną dla Pana. Jak dobrze było najpierw zrobić, prawda, te ofiary wieku tysiąclecia i zrozumieć, co znaczy patelnia? Bo tutaj dla wieku Ewangelii, dla kapłanów mówi, na patelni ją sobie zrobicie i znowu rozproszona będzie, prawda? Jesteście tylko doskonali z punktu widzenia poczytanego, tak, przeze mnie, ale tak naprawdę ich zdolności nie były takie jak naszego Pana w głoszeniu prawdy. Na oliwie stała zasada, przesiąknięte duchem zrozumienia. Na patelni, jak pamiętamy, były trzy sposoby pieczenia, prawda? Były piece, patelnie i rondle, przy czym patelnia, jak pamiętamy, oznaczała tych między jedną krańcowością a drugą, tych takich średnio, na poziomie średniej doskonałości. Czyli fakt, że ofiara nie była pieczona w piecu, ani gotowana w rondlu wskazuje, że maluczkie statko nie było w trakcie składania tej ofiary w wieku Ewangelii ani całkowicie doskonałe, jak nasz Pan w ciele, czyli nie ofiarowali, nie piekli w piecu, ale też nie byli tak bardzo, bardzo niedoskonali, tak, w rondlu, lecz gdzieś po środku. Dlatego wybierając tylko jedno naczynie, Bóg wybrał patelnię, która bardzo dobrze pokazuje. Tu się mieszczą ci, którzy byli troszeczkę może lepsi niż patelnia, w kierunku pieca, na przykład apostołowie, brat Russell, brat Johnson, na pewno ich zdolności głoszenia prawdy, opowiadania prawdy były pewnie wyższe niż trochę niż ta patelnia, ale generalnie należą wszyscy do patelni, prawda? Niektórzy mieli tę patelnię w kierunku rondla bardziej, umiejętności ich, ale średnia, jedna, wszyscy się mieszczą jako ci, którzy swoją ofiarę śniedną przygotowują na patelni i składają rozkruszoną. Dobrze wypieczone, czyli tak dobre wypieczenie podkreśla dobre przygotowanie. Każdy na podstawie Biblii, rozumu i faktów najpierw sam ma się przekonać o prawdziwości stosownych nauk, zanim zacznie je głosić innym. Jest to rzecz tak niezbędna i elementarna, podstawowa. Bo inaczej, tam była mąka, prawda, same dobre już miele nie pokazywało. Tutaj jest wypiek, to dobrze wypiecz, zanim przyniesiesz to w ofierze, zanim puścisz to jak gdyby do opinii publicznej, do ludzi, do słuchającego ucha takiego czy drugiego. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre tego się trzymajcie. Dobry do element dobrego wypiekania. Albo umiłowani nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Nie każdemu duchowi, czyli nauce, jedno z dwunastu znaczeń słowa duch, to nauka. Bo duch to wszystko to, co jest potężne, a niewidoczne. A nauka jest niewidoczna. Prawda? Nie jest to coś, co można dotknąć. A jak się ją głosi taką czy inną, czasami potrafi rewolucję zrobić. Potrafi przemienić losy społeczeństw albo życie człowieka jednego. Nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy. Egzaminujcie, testujcie podawane nauki, bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat i też podają różnego rodzaju duchy czy nauki. Jak będziecie brać tylko dlatego, że ktoś podał, może to się dla was źle skończyć. Ci byli szlachetniejszego usposobienia niż ci w Tesalonice, mowa o tych braciach w Berei, przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Piekli na patelni swoją ofiarę śmiertną, którą potem ofiarowali, opowiadali innym. Złożysz rozkruszone, czyli rozdzielenie głoszonych nauk na cztery zastosowania Biblii, tak, z drugiego Tymoteusza, to już wyświetlaliśmy, prawda? W co wierzyć, co nie wierzyć, jak postępować, jak nie postępować. Jest to woń przyjemna dla Pana, Żydów 13:15. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Przyjemne, podobające się Bogu, jak się opowiada prawdę, prawda zawsze się Bogu bardzo, bardzo podoba. Jeżeli ja dzisiaj mówię prawdę i Bóg mnie słyszy, to mu się podoba. Jak coś przekręcam, to jest smutny. I zaraz przetestuje mnie też, czy złożyłem ofiarę śniedną zgodnie z warunkami. Czy były te trzy elementy. No ale to Pan już będzie robił. A kapłan namaszczony z synów jego po nim ofiarować ją będzie. Tą ofiarę śniedną kapłańską. Ustawa to wieczna Panu, wszystka spalona będzie. Kapłan namaszczony z synów jego po nim, po Aaronie, będzie kontynuował, czyli ofiara składana głównie przez naszego Pana jako najwyższego kapłana Kościoła, ale później, kiedy on już odszedł, przy współpracy gwiezdnych i innych członków ciała, tak zwanych podkapłanów, bo nasz Pan miał kiedyś odejść dosyć szybko, prawda? Ale ofiara śmierna nie miała być przerwana, miała być kontynuowana wiecznie, ustawa wieczna na następne lata. Właśnie, ustawa to wieczna Panu, czyli ważna przez cały wiek Ewangelii. Wszystka spalona będzie. Całe głoszenie z wieku Ewangelii spalone. Tylko dla Boga. Każda ofiara kapłańska, wszystka spalona będzie, jest to powtórzone. Werset 22 mówi, wszystka spalona będzie. Omówiliśmy, ja na razie go nie zaczepiałem, tego za bardzo, wszystka spalona będzie. Ale w wersie 23 powtarza to raz jeszcze. Każda śniedna ofiara kapłańska, żeby sobie ktoś przypadkiem nie przegapił, nie przeoczył. Bo inne ofiary, tak, kapłańskie, te, które były w wieku tysiąclecia od ludzi zbierane, część dla Boga, reszta dla kapłana. Ale w dniu namaszczania kapłana, w jego Ewangelii, w czasie przygotowywania maluszkiej ustawki do tej roli, każda śniedna ofiara kapłańska, wszystko spalona będzie. Nie będą jej jeść jeszcze. Albo inny przykład, by nie będzie spożywana. Kapłani w wieku Ewangelii nie mogli przyjmować dla siebie żadnej chwały, żadnego uznania, żadnej korzyści z opowiadania Słowa Bożego. Mieli być zarówno nieobecni jako temat głoszonych nauk, jak również mieli być nieobecni jako odbiorcy wszelkiego uznania za głoszone nauki. Zero. Bo oni się przygotowywali, oni jeszcze nie mniej, żeby jakąkolwiek chwałę odbierać, najpierw trzeba być przez Boga posadzony na jakimś miejscu chwały, prawda? Na jakimś tronie, na jakiejś prawicy, lewicy, gdzieś tam, prawda? Jak Bóg uzna taką osobę, a jak ona jest dopiero sama przygotowywana i nie wiadomo jeszcze, jaki będzie tego przygotowywania koniec, to gdzieś tu jest miejsce dla odbierania jakiegokolwiek chwały, uznania czy korzyści z opowiadania Słowa Bożego. 1 Koryntów 10:31. Czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko ku chwale Bożej czyńcie. Albo nasz Pan: nie mogę ja sam od siebie nic czynić, jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo nie szukam woli mojej, ale woli tego, który mnie posłał, Ojca. Wtedy mu rzekł Jezus z Mateusza 4:10: pójdź precz, szatanie, albowiem napisano: Panu Bogu Twemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz. Nawet nasz Pan w jego Ewangelii był w trakcie przygotowywania, bo gdy poszedł już do nieba, został posadzony i od tego momentu już jest po prawicy Boga i odbiera taką czy inną chwałę, jaką Bóg dla niego przewidział. Ale przez 33,5 roku, gdy był namaszczany z niewiadomym końcem, przecież też nie było oczywiste i wszystkich, tak, że nasz Pan musi koniecznie zwyciężyć, tak samo miał szansę nie zwyciężyć, jak każdy inny. W tym przypadku nasz Pan odbija, prawda? A samemu Bogu tylko będziesz się kłaniał i Jemu będziesz służył. Odbija jakiekolwiek uznanie, które miałoby być w jego kierunku. Rzekł do niego Jezus: dlaczego zwierz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Albo Paweł: z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami, też Paweł napisał. Znowu, ten, który działał przez, prawda? Nie ma w ogóle ich. Jest zawsze tylko oni jako narzędzia. Albo jak to Brusel mówił o sobie, że jest pędzlem, prawda? W ręku malarza. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś go podniósł, mówiąc: wstań, ja jestem tylko człowiekiem. Albo zabiegnie na koniec: a ja, Jan, widziałem i słyszałem te rzeczy. Od anioła z nieba, duchowa istota. A gdym to słyszał i widział, upadłem, aby się pokłonił przed nogami anioła onego, który mi to pokazywał. Ale anioł na to mówi: patrz, abyś tego nie czynił, bo jestem współsługa twój i braci twoich proroków i tych, co strzegą słowa księgi tej, Bogu się kłaniaj. Ten anioł jak gdyby symbolicznie złożył mu ofiarę śniegą, jakąś informację od Boga przekazał. No to od razu ta informacja od Boga, no piękne, to było, bo tego anioł, duchowa istota, od razu w pokłon, prawda, reakcja Jana, ale anioł też wie, że jemu nie wolno korzystać z żadnego uznania, żadnego szacunku za to, że on jest narzędziem Boga, prawda? Jest uznanie dla Boga, a nie dla narzędzia, którego Bóg użyje. I tu się zatrzymamy na przerwę. Uwagi ogólne o ofiarach śniednych. Myślę, że to jest bardzo dobry moment na to, żebyśmy zrobili w przerwę i od tego momentu będziemy nasz wykład kontynuowali, a z tej części życzę braterstwu błogosławieństw z nadzieją, że nie było nudne ani trudne. Obiecałem, że takie nie będzie i mam nadzieję, że nie było ani nudne, ani trudne. Niech Pan te myśli dla nas wszystkich pobłogosławi. Dziękuję.